Radio Satisfaction.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym Radiu Satysfakcja i to jest wydanie specjalne, bo mamy dzisiaj specjalny skład. Przy mikrofonie głównym pan...
To znaczy, że ten mój jest główny.
Tak, tak.
Marcin Rzyski, dzień dobry Państwu, bardzo mi miło.
A przy mikrofonie pobocznym pan Gerard Nowak,
poboczny.
Też bardzo mi miło.
To nie jest wcale poboczny.
Za sterami pan Mariusz Siuda. I chcieliśmy też od razu uspokoić, że pan Arkadiusz jest z nami nie tylko duchem, chociaż jest na zasłużonym wypoczynku, ale też będzie miał swój udział w naszym programie już za niedługo.
Będziemy się łączyć satelitarnie.
Będziemy się łączyć astralno-satelitarnie, gdyż i pan Arek też chciałby się dołożyć do życzeń dla niejakiego pana Michaela Filipa Jaggera, który w tym tygodniu skończył 80 lat. I stąd też powitaliśmy Państwa takim oto utworem.
300 gości podobno zaprosił na imprezę.
Nie wiem, kto wśród nich był?
No właśnie nie doczytałem.
Elton na pewno.
Nie doczytałem, ale podobno jeszcze trwa ta impreza.
A to całkiem możliwe. Ja widziałem kiedyś w internecie taki filmik, w którym Mick Jagger zabrał swoją córkę. Powiedział, że you are my date, czyli wziął ją jako swoją taką towarzyszkę. I pojechali właśnie na urodziny Eltona Johna w jakimś pałacu i tam było pełno jakichś, nie wiadomo jak wielu celebrytów i celebrytek. Była Kate Winslet, która rzuciła się Mickowi na szyję. Natomiast takie wrażenie było, że to takie było strasznie puste i nudnawe. I jedynym ciekawym momentem w tym filmie było to, gdy oni tam weszli, wtedy kwartet smyczkowy grał ten motyw, który państwo teraz usłyszeli. Nikt by o tym utworze, który przed chwilą wybrzmiał, nie pamiętał, gdyby nie straszna kontrowersja, która wydarzyła się w latach 90. To była orkiestrowa wersja utworu The Rolling Stones pod tytułem The Last Time i firmował ją taki twór, który nazywał się Andrew Oldham Orchestra. Andrew Oldham. Bardzo ciekawie to brzmi po polsku, to jednak poprzestanę na angielskiej wymowie Oldham. Andrew Oldham to był pierwszy menadżer właściwie i taki kierownik muzyczno intelektualno-filozoficzny zespołu The Rolling Stones. To on wymyślił tę filozofię, że Stonesi mają być czarną odpowiedzią na białych Beatlesów, co nie do końca grało z charakterami tych muzyków. Dopiero oni musieli całe lata 60. poświęcić na to, żeby jakby wejść w tę rolę gangsterów rocka i zresztą te lata poszukiwań najbardziej mi się w
gangsterów rocka. Nie słyszałem nigdy takiego określenia Rolling Stonesów.
No tak, właśnie tak to się działo. I właśnie Andrew Oldham też próbował sobie prawdopodobnie dorobić, albo też swój wkład w prowadzenie zespołu zaznaczyć tym, że wydał w latach 60. w pierwszej połowie dwie chyba płyty z różnymi takimi instrumentalnymi przeróbkami. Jedna tylko składała się z przeróbkami piosenek Stonesów, w drugiej wystąpili też gościnnie Stonesi w przeróbkach piosenek innych wykonawców. Potem Andrew Oldham zrobił swoje i mógł odejść. Zespół Rolling Stones bezpardonowo się z nim pożegnał. No i nikt by o takiej hybrydzie, efemerydzie z tymi orkiestrowymi wersjami Stonesów, w ogóle orkiestrowe wersje Stonesów, to już brzmiało trochę dziwacznie wtedy, nikt by o niej nie pamiętał, gdyby nie ta sytuacja z zespołem The Verve, który, jak pewnie państwo sobie przypominają, nawet nie bardzo śledząc dokonania Britpopowców, zespół Verve na swoim pierwszym singlu, który nazywał się Bittersweet Symphony.
Bittersweet Symphony
właśnie wykorzystał ten motyw. To grała już prawdziwa orkiestra, nie Andrew Oldhama. Natomiast i tak Stonesi, właściwie nawet nie Stonesi, wytwórnia zauważyła, że to zostało przeklejone, może nie przeklejone, ale wzięte po prostu aranżacyjnie z tego wykonania i zespół stracił prawa do tej zespół Verve.
Trzeba powiedzieć, że mieli nosa, bo to jest taki motyw, który dzięki nim
tak naprawdę
został z nami do dzisiaj. I z tego co wiem, to nawet w świecie muzyki elektronicznej powstają ciągle remiksy na różne sposoby tego właśnie motywu i tak naprawdę, gdyby oni go wtedy nie wyciągnęli z tej szafy, to pewnie nikt by o nim nie pamiętał.
Natomiast słuchając tego sobie pomyślałem, że to nie było do końca w porządku, że zespół Verve to podpisał swoim nazwiskiem, no bo jednak wyraźnie to było wzięte. To są sprawy trudne, nie mnie tutaj właściwie rozsądzać. Dobrze, że tak się stało, jak się stało. Czytałem ostatnio, że Stonesi oficjalnie przekazali z powrotem prawa, które zostały zabrane zespołowi Verve na drodze sądowej i teraz już Verve dostaje tantiemy za ten utwór Bittersweet Symphony i wszyscy myślę, że są zadowoleni.
Może nawet uda się na końcu państwu przypomnieć, czyli będziemy mieli taką smyczkową klamę.
Będzie nasza audycja będzie koncept albumem. Za chwilę wspomniany pan Arkadiusz w Trójce Klasowej opowie o swoich ulubionych utworach Stonesów.
Nasze połączenie astralno-satelitarne.
Tak. Ja tylko chciałem powiedzieć, że teraz zabrzmi jeszcze jeden utwór właśnie tego niesławnego, bo to nie był sławny twór Andrew Oldham Orchestra i to będzie utwór Do Do Run Run, który niedawno prezentowaliśmy w wersji zespołu Searchers, ale tym razem właśnie orkiestrowa wersja i będzie śpiewał Mick Jagger swoje wokale tam do że myślę, że mało kto z państwa zna tę wersję i to jest taki mój ukłon trochę w stronę Mika. Ja nigdy nie ukrywałem, że wielkim fanem Stonesów nie jestem. Należę do takiej frakcji No Jones, No Stones, czyli gdy Briana Jonesa już zabrakło w tym zespole, myślę, że zespół dużo stracił. Nie podobało mi się też trochę to, nawet bardzo, że zespół przeszedł no właśnie na te pozycje takie gangstersko-demoniczne, czy to tylko się bawiąc takimi właśnie gatunkami, czy stylami, czy trochę prowokując, czy może trochę naprawdę w to wchodząc. Nie był to dobry kierunek. Ja wolałem, jak oni poszukiwali, jak byli zespołem bardziej popowym niż rockowym. I te płyty właśnie z początku
to
kariery.
Ciekawe, że pan tak mówi, tak. Bo ja z kolei przez większość życia miałem takie podejście do Stonesu, że w ogóle ich nie traktowałem poważnie. Dla mnie to był zespół, który gra ciągle tą samą piosenkę.
A no tak, ale to się zaczęło właśnie od tej płyty, która dla niektórych jest przełomowa. Płyta się nazywała Beggar's Banquet i tam właśnie oni odkryli taki na nowo ten swój rhythm and bluesowy styl, już właśnie bardziej wchodzący w korzennego rocka, bo przedtem to był tylko rdzeń rhythm and bluesowy, ale zawsze były te nakładki trochę psychodeliczne, trochę popowe. Gdzieś tam był kwartet smyczkowy, gdzieś tam ładne harmonie wokalne. Nie wiedzieli, czego chcą, a gdy okazało się, że wiedzą, czego chcą, to mnie to trochę przestało interesować. Ale teraz pan Marcin opowie o swoim ulubionym utworze, jednym z ulubionych utworów Stonesów, który zabrzmi po tym Do-Do Run Run.
To znaczy, mieliśmy dłuższą dyskusję. To nie tak, że tylko jeden wybrałem, żeby było jasne. Natomiast zakończyliśmy na Paint and Black. Na szukanie mojej propozycji. Nie, jest kilka takich utworów, Stonesów, które bardzo, bardzo cenię, które właśnie wykraczają poza ten schemat, który wydaje mi się, że ciągle jest ta sama piosenka. Chociaż co ciekawe, mamy w tym tygodniu gościa z Johna Waita, który wywiad z Johnem Waitem, z Bad English między innymi i The Babies i nie tylko. I on w pewnym momencie porusza temat Stonesów, bo mówi o takim pisaniu piosenek, które spadają z nieba same, tak jak jemu Missing You spadło, który potem Tina Turner też śpiewała, po prostu i napisał, wyleciało całe od razu. I on tam mówi, że jak słyszy właśnie Stonesów, to zresztą może państwu dopuścimy później ten fragment, ale też mówi o takim bardzo naturalnym jednak graniu w ich przypadku, nie? Że to nie jest jakaś tam koncepcja, tylko po prostu włączają wzmacniacze i lecą.
Natomiast to jest też ciekawe, że w tym takim muzycznym oglądzie zespołu The Rolling Stones wszyscy mówią o Keithie Richardsie, że to on jest mózgiem i na pewno tak jest, ale Mick Jagger wcale nie jest w ciemię bity tutaj i to nie jest tak, że on tylko tańczy na tej scenie i prowokuje i czyni kontrowersje i robi sztuczki cyrkowe. To jest człowiek, który ma bardzo dobre pojęcie też o muzyce i bardzo dobrze wie, czego chce. I on na przykład zdecydowanie wyprowadza Stonesów z takiej rozlazłości jakieś. Bardzo często, może nie często, ale kilkakrotnie w wywiadach podkreślał, że to nie jest dobre, że Keith Richards bierze tą gitarę i się gdzieś tam jakby rozkracza na fotelu i gra takie korzenne, wolne jakieś rytmy. On wie, że Stonesi potrzebują takiego dobitnego rytmu i pląsania. I to jest właśnie groove'u, tak. I to jest zasługa nie Keitha, tylko Micka Jaggera.
No dobrze, to na razie tyle, jeśli chodzi o 80-latka.
Pan Arkadiusz za chwilę dołoży swoje 3 grosze, a właściwie swoje 3 piosenki. A na razie słuchamy najpierw Andrew Oldham Orchestra i utworu Do Do Run Run, a potem wersji Painted Black koncertowej.
Prosto z Hyde Parku. Yeah.
Klasowa.
Radio Satysfakcja nie może zapomnieć o urodzinach i to człowieka, który miał ogromny wpływ na rozwój, historię muzyki rock'n'rollowej, tak to w cudzysłowie nazwijmy. W tym tygodniu świętujemy kolejne urodziny Micka Jaggera, proszę Państwa. Ja już nie wiem, co prawda nie jest on kobietą, ale w tym wieku już chyba nie powinniśmy wspominać, jakie to świętowanie jest, jaka to cyfra, bo też od razu wyjdzie, ile sami mamy lat, po co mamy się dołować. Zresztą nie ma się czym dołować, bo generalnie rzecz biorąc jest dobrze, a szczególnie jeżeli będziemy teraz słuchali Micka Jaggera w różnych odsłonach, w różnych odcieniach. Najpierw Mick Jagger z wczesnych lat grupy The Rolling Stones, później Mick Jagger ponownie grupy The Rolling Stones, no bo gdzież może być jak nie w grupie The Rolling Stones, i jego przepięknej urody balada Angie, i na zakończenie trójki klasowe Mick Jagger jako artysta solowy. No to wszystkiego najlepszego, kolego, tak nam się zrymowało, dla Państwa solenizant Mick Jagger.
Around.
Your heartstrings to me, I will sing your strange melodies. Dance with me your magic melody. Stay with me till night turns to day. Let me in your dreams, angel in my heart. By a pool of darkening dreams,
Love is slowly twisting downstream underneath the tortuous trees, out into the sad silent seas. Lock me in your arms, angel in my heart. Much is sin, how much can true forgiving cost? I'm in your skin, I want to win back what I've lost. The salt on my skin, I can hear the birds on the wing, I can smell the wood on the fire, I can see the smoke of desire. Let me in your dream, angel in my heart.
No, piękny utwór Micka Jaggera solowy wybrał dla nas pan Arkadiusz. Dziękujemy mu bardzo. Teraz wprowadzamy taki temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Drum roll. Będziemy dzisiaj mówić, chcemy państwu przypomnieć albo właściwie wskazać takie kawałki, które powinny były być singlami, a nie były. Czyli takie utwory gdzieś tam, które w języku angielskim są nazywane deep cuts, czyli kawałki, które niby tylko znają zagorzali fani danego wykonawcy. Czasami one gdzieś tam przebijają się na świat, bo na przykład ktoś je skoweruje i wtedy nagle się okaże, że była taka szansa i została niewykorzystana na przebój.
Było takich wiele, tak, było. Krótko mówiąc, proszę państwa, od tego momentu być może jest taka duża szansa, że ci z państwa, którzy nigdy nie słuchali jakoś uważnie całych albumów, wielu wykonawców, to nie będą znali żadnej piosenki do 13.
Innymi słowy, singlom...
Wstęp wzbroniony.
Właściwie powinienem teraz wyjść, ale zostanę jeszcze. Zaczniemy, głównie będziemy ten temat bardziej krzewić w kolejnych godzinach, bo na razie go tylko zarysujemy, bo przez tych Stonesów bardzo miło nam ten czas już upłynął. Zaczniemy od mało charakterystycznej sprawy, ale to będzie bardzo piękna para wykonawców. Peter Gabriel i Genesis. To były takie podmioty wykonawcze, które wyrosły z takich czasów, kiedy się singli właściwie nie wydawało. Gdy oni razem grali, czyli Genesisi i Peter Gabriel, to wtedy nikt nie myślał zbytnio o singlach, chociaż oczywiście na początku samym kariery coś tam gdzieś na tych 7-calówkach było wydane, ale to były utwory, które w ogóle nie okazały się dla nikogo w tamtym momencie ciekawe. Oczywiście dopiero w latach 80. ten rynek singlowy znowu jakoś się przed tymi wykonawcami otworzył i zaprezentujemy państwu z tych lat dwa utwory mniej znane. Zaczniemy od Petera Gabriela i no będzie
wciąż,
to.
No wciąż się nie mogę zdecydować. Chyba jednak postawię na ten drugi. Bo to z pierwszej płyty, to taka... ten moment, kiedy Peter Gabriel odchodzi, prawda, z Genesis, nagrywa pierwszą płytę, na której między innymi się pojawia przecież Robert Fripp z zespołu King Crimson i wielu innych ciekawych gości. Ale jest tam taka miniaturka dosłownie pastiszowa i jednak na nią postawię, żeby może spowodować po prostu uśmiech u państwa. Na kolejnej płycie, na płycie z roku 78, na płycie, którą... Tak, Scratch się mówi, bo wszystkie się nazywało Peter Gabriel, więc się je opisuje na różne sposoby. Natomiast na kolejnej płycie to przy okazji państwu polecę. Tam też jest taki lekki, łatwy i przyjemny utworek wręcz, który nazywa się Wonderful Way in One Way World. Niezwykle wakacyjny, plażowy niemalże, tak samo jak ten Excuse Me. Pamiętam, że jak słuchałem tych płyt, myśląc o tym, że przecież obcuję z muzyką poważną, prawda? Poważną muzyką rozrywkową, poważnego artysty, który właśnie odszedł z poważnego zespołu, to te piosenki mnie tak trochę wytrącały z tej powagi. I
to... Tak, to przypomniało mi się, jak kiedyś słuchałem z Tomkiem Budzyńskim któreś płyty Steve'a Hacketa u niego w domu i też tam był. Oni mieli coś takiego, że lubili w tę powagę wsączyć jakiś taki numer trochę groteskowy i to była chyba płyta Spectral Mornings i tam się taki dosyć dziwny utwór wkręcił w tę setlistę i pamiętam, że Tomek powiedział, przepraszam cię za tę piosenkę. My państwa nie zapraszamy, bo jak, bo pan Marcin uważa, że nie pamiętam tego utworu, bardzo chętnie sobie go przypomnę. Z mojej strony będzie utwór zespołu Genesis z płyty Duke, która to piosenka Please Don't Ask też pojawiła się na płycie solowej Phila Collinsa. Numer bardzo piękny, bardzo smutny, bo to jest jakby takie pożegnanie z jego żoną, która odeszła pierwszą, Phila Collinsa, ale gdzieś została potem bardzo piękna i smukła melodia. Zatem Peter Gabriel i Genesis od nas dla państwa.
Excuse me, I'm not the man I used to be. Someone else crept in again. I wanna be alone. Excuse me, please. I'm looking for lost energies, soaking up the sin again.
Genesis i Please Don't Ask, utwór niesinglowy z płyty Duke, a wcześniej Peter Gabriel i utwór Excuse Me z debiutu. Tak?
Tak jest, solowego debiutu. Taka McCartneyowska, zabawna pioseneczka.
Teraz opowiemy, pan Marcin opowie długą historię o pewnym niesinglowym utworze zespołu Roxette.
To znaczy, ja chciałbym może szerzej, jeśli pan pozwoli. Chciałbym szerzej, bo tak można powiedzieć, że ta audycja i w ogóle to, co się dzieje też na cały dzień w Radiu Poznań. Muszę tutaj serdecznie pozdrowić pana Arka oczywiście, bo on jako dyrektor anteny i też część redakcji muzycznej też się stara wyłapywać właśnie niesinglowe perełki po prostu z niektórych albumów. Dlaczego mówię, że on... Myślę, że pan Arek jest w pewnym sensie takim kontynuatorem idei, którą w latach 80. i 90. również bardzo mocno był Marek Niedźwiecki w Trójce. Ja pamiętam, że mnie jako prawie że dzieciaka to wręcz denerwowało, że wychodzi nowa płyta Roxette, która nazywa się Joyride i będzie single Joyride i wszyscy już to wiedzą. Teledysk już zaczyna hulać w MTV, a pan Marek mówi: nie. Ja tu mam, prawda, zapowiedź nowego albumu z trzema fragmentami. Moim zdaniem Things Will Never Be The Same jest dużo lepsze i ja to wprowadzam na listę przebojów Trójki. Żadnego Joyride. I tak było i nawet nie miał całości tej piosenki wtedy w tej zapowiedzi, tylko jakieś tam 2,50, a proszę, całość trwa 4,27. Tak więc z pozdrowieniami dla pana Marka, z pozdrowieniami dla tych, którzy krzewią takie idee, prawda, że nie trzeba grać singla, przecież jeśli coś innego jest wspanialsze, prawda?
Czy ten numer będzie wspanialszy niż Joyride, ocenią państwo sami. Najpierw zespół Roxette, a potem nasz ukłon w stronę Kory i to będzie utwór?
Chcę ci powiedzieć coś.
A my słyszymy się po godzinie 11.
Chcę być przy tobie.